Cześć, witajcie na napisach końcowych i to jest nasz kolejny materiał z cyklu Q&A. Po zeszłotygodniowym rozbiciu na dwie różne ekipy, dzisiaj udało nam się w końcu zebrać tutaj w naszym czteroosobowym pełnym składzie i nie przedłużając dłużej możemy zacząć odpowiadać na wasze pytania, niektóre dosyć leciwe, ale wiecznie aktualne. I pierwsze pytanie zadaje Janek R. Hej, opowiedzcie mi, jak zaczęła się wasza przygoda z ocenianiem i krytykowaniem filmów. Chcę to robić zawodowo, tylko nie wiem do końca, od czego zacząć. Chciałbym też móc powiedzieć, że się na tym znam.
Ja nie wiem, moja przygoda się nigdy nie zaczęła.
Ja dalej na tym nie znam.
Jeśli Janek chce to robić zawodowo, to chyba powinien zacząć od spytania kogoś, kto robi to zawodowo, a nie nas.
Kto się na tym faktycznie zna.
Jest Tomasz Jaczek na YouTubie, jest Michał Oleszyk ze swoim podcastem, to może tam uderzę i pytaj, jak to jest oceniać czy krytykować filmy zawodowo, bo tak...
Nam za to nawet nikt nie płaci.
No ja tak od którego? 2010-2011 głównie gadam do kamery rzeczy i moje materiały są bardziej, no nie wiem, rozrywkowe niż tutaj faktycznie analizujące filmy, więc nie czuję się kompetentny do tego. Natomiast jeśli miałem taką ogólną poradę dać na cokolwiek w zasadzie związane z działalnością w sieci, albo przekuciem, nie wiem, jakiejś rzeczy, którą się lubi w działalność zawodową. Bo no jeśli zarabia pieniądze na życie na czymś tam, to możemy to uznać za działalność zawodową, nie? W jakimś takim luźnym rozumieniu. Myślę, że o to chodzi po prostu, nie wiem, Janek się pewnie interesuje kinem i chciałby się interesować kinem i jeszcze dostać za to pieniądze.
To kiepski pomysł.
To myślę, że najlepiej po prostu zacząć to robić, nawet jeśli się na początku nie dostaje za to pieniędzy, bo nie wiem, jak się kiedyś robiło karierę w tego typu zawodach, ale dzisiaj myślę, że najprostszą drogą jest po prostu wyrobienie sobie nazwiska po prostu jako gość, kto zajmuje się czymś. No bo jeśli uderzysz w tym momencie do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś gazety, czy do jakiegoś innego outletu, który publikował analizy, krytykę i tak dalej, no to pierwsze, co będą chcieli od ciebie, to przykłady twojej twórczości, nie? Czy jakieś, powiedzmy, twoje teksty, jakieś twoje właśnie analizy. I myślę, że dużo lepiej będą wyglądały rzeczy, które faktycznie już ktoś gdzieś opublikował. Nawet jeśli to będziesz ty na swoim blogu, albo na swoim kanale YouTube'owym, albo gdziekolwiek. Myślę, że najważniejsze to jest zacząć coś robić. Jeśli chcesz coś robić, to zacznij to robić teraz i nawet jeśli to będzie niedoskonałe i słabe, to z każdą kolejną rzeczą będziesz się robił coraz lepszy, więc najlepiej nie zadawać pytań, tylko zacząć to robić. To jest coś, co ja bym polecił.
Ja się nie zgadzam w ogóle z większością tego, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś chce zarabiać pieniądze na właśnie krytyce, to nie chcę uderzać do gazety, jakby umówmy się, jakby prasa poświęcona kulturze już praktycznie nie wychodzi, a jeśli wychodzi, to piszą tam ludzie, którzy piszą tam od 50 lat i nawet jeśli potrzebują, nie wiem, kogoś nowego, to też nie sądzę, żeby płacili za to szczególnie godnie, więc wydaje mi się, że prędzej ktoś właśnie na tym nieszczęsnym YouTubie będzie w stanie faktycznie na tym zacząć zarabiać, niż uderzając do gazet, do czasopism, do jakichkolwiek tradycyjnych mediów, które zajmują się kulturą, bo to jest tak wszystko skostniałe i tak nierozwojowe.
Masz te portale, które poczkowują praktycznie cały czas.
No i co, i ma iść pisać do na ekranie?
No nie, ale są te wszystkie inne, no, do jakichś rzeczy. Te portale jakieś tam zajmujące się właśnie filmem i tak dalej, cały czas się jakieś pojawiają i czasami stoją za nim inwestorzy, którzy płacą faktycznie autorom, nie? Więc nie wiem.
Nie wiem, wydaje mi się, że jeśli ktoś chce zarabiać faktycznie sensownie, to własna marka to jest jedyna droga tak naprawdę i jeśli będzie robił to w sposób taki, który przyciągnie odpowiednio dużo odbiorców, to będzie sukces, tak? Jakby obojętnie, czy to będzie, nie wiem, czy przyciągnie ich merytoryka, czy przyciągnie ich wyrazista osobowość, czy wszystko razem, czy nie wiem, czy będą oglądać dla beki, po prostu trzeba zebrać odpowiednio dużo ludzi, no i wtedy będzie się na tym zarabiać, aczkolwiek ja generalnie odradzam zarabianie na tym, co się najbardziej lubi, bo potem się przestaje to lubić. Ale to ja.
Nie, ja się nie zgadzam.
No to
ja
totalnie akurat, nie.
Jestem za tym powiedzeniem, że jak się lubi swoją pracę, to się nie przepracowuje żadnego dnia, no ale mam bardzo wiadomość pod tym kątem. Mianowicie, ile jest kanałów na przykład, które rzucają recenzje na YouTubie? Miliard, nie wiem, masa. Ile jest takich, przy których jestem w stanie uwierzyć, że ktoś chociaż trochę na tym zarabia? Mniej niż 10. Ile jest takich, których jestem w stanie uwierzyć, że to jest czyjaś faktycznie praca? Mniej niż 5. Więc to tak, że dla jasności. I bardzo ważna rzecz niestety z tym związana. Na samym początku, rynku, nie ma szans, żebyś na tym szybko zaczął zarabiać. To nie ma takiej opcji nawet. Musiałbyś być jakimś, nie wiem, bogiem charyzmy w tym momencie, który po prostu, jak wiesz, ludzie wchodzą, zobaczą, jak 3 sekundy mówisz, to już stwierdzą, że chcą cię słuchać do końca życia i jeszcze trochę. Ale poza tym, to generalnie nie ma opcji, żebyś na tym od razu zarabiał. Są kanały, które zaczęły na tym zarabiać i od razu pisały do mnie, czy do Łukasza, ej, może jakaś kolaboracja, albo może podlinkujesz, tak, w ramach wzajemnej promocji, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście mówiło się nie, no bo najpierw zobacz, czy ci to odpowiada, już nie wiem, czy nam się to podobało, czy nie. 95% tych kanałów dzisiaj już nic nie publikuje. Ale jest to za to na to miejsce 100 kolejnych. I jakby cały trik polega na tym, że kanały, które cokolwiek wypracowały, których, jak mówię, jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie jakieś pieniądze z tego są, to są takie, które przez miesiące, przez lata nawet regularnie publikowały, regularnie wrzucano tam recenzje filmów. Jeżeli chcesz recenzję robić konkretnie, choć to, mówię, jest bardzo zapchany rynek, ale autentycznie byli to ludzie, którzy, nie będę wymieniał konkretnych kanałów, ale byli to ludzie, którzy faktycznie naprawdę regularnie publikowali. I dopiero widać, że po roku, dwóch, trzech, jak wiem, że ten kanał istnieje, zauważyłem, okej, teraz faktycznie ma regularnie dużo wyświetleń, suby, to akurat nie musisz się tym aż tak przejmować, na pewno nie w popkulturze, ale ważne jest to, żebyś miał bardzo, żeby te wyświetlenia były, żeby ci ludzie chcieli wracać, no to mówię, nie znam kanału, który by w ciągu paru miesięcy, gadając o filmach, nagle eksplodował i był bardzo duży. Nie widziałem czegoś takiego na polskim YouTubie.
No i po pierwsze, to niech nie nastawiaj się, że to będzie, wiesz, pierwsza praca, taka główna, nie? Zawsze podstawą jest to, żeby mieć coś konkretnego jako tą właśnie prymarną robotę i wtedy można ogólnie kombinować z tymi recenzjami, właśnie w tą stronę iść i żeby to tylko nie były same recenzje, bo nie, po pierwsze, wypali się naprawdę, naprawdę szybko. Szczególnie jak będziesz próbował klepać na przykład, że wszystkie premiery z tego tygodnia, tutaj jest 5 nowych filmów co tydzień i trzeba o wszystkich coś napisać, o wszystkich mieć jakieś zdanie, o wszystkich się wypowiedzieć, no to będzie męka po prostu.
Nikt
i to
tego
bardzo
nie
szybko
robi.
Są osoby, które to robią.
Nie mówię, nikt tego nie robi na YouTubie, kogo znam, kto ma jakąkolwiek oglądalność. Nawet niektóre kanały, które mają jakąś oglądalność, mimo wszystko robią jakąś selekcję.
Dokładnie, tak. Już szczególnie po jakimś czasie widać, nie? Że nawet te największe kanały, które kiedyś na przykład robiły tego, wiesz, dużo, dużo więcej, no to teraz robią selekcję, próbują robić jakieś właśnie inne materiały, nie? I odchodzą od tego, no bo to jednak na dłuższą metę jest bardzo wyniszczające, nie? I dla pióra szczególnie, no bo kurczę, ile możesz jednak pod ten schemat się, wiesz, wpisywać. I nawet jak próbujesz, wiesz, mieć swój głos i próbujesz pisać to na luzie i tak po jakimś czasie będzie to właśnie to wejście w taką, wiesz, w taki schemat, nie? I klepanie czegoś, co po prostu już no nie sprawia aż takiej przyjemności, nie? Trzeba zawsze jakieś zmiany robić, trzeba zajmować się dyskusjami, trzeba z innej strony próbować ugryźć te tematyki nowe, jakieś felietony, jakieś eseje, coś takiego, nie? Żeby to było różnorodne przede wszystkim. No i mówię, i żeby nie nastawiać się od razu, że to będzie to główne źródło właśnie utrzymania i skupiania się na tym, bo to będzie bardzo, bardzo ciężkie. Kurczę, to prasa i te największe portale, one nadal mają czasami konkretne stawki za teksty i to naprawdę dobre, ale to jest dla takiego promila twórców dostępne, że no, żeby się tam dobić, to trzeba przez lata wyrabiać sobie nazwisko, mieć znajomości i ogólnie tyle się na to składa tych takich elementów, że no, to wymaga dużego poświęcenia i też nakładów jakichś właśnie dodatkowych, które pozwolą ci wytrzymać te lata, zanim dostaniesz się na ten poziom. No niestety, to taka jest prawda i wymaga to dużego samozaparcia, więc mówię, podstawa, jakaś robota główna, nie? Jeśli interesujesz się kinem, to rozwijać też jakieś umiejętności językowe, iść w tą stronę, nie? Jakiś copywriting, cokolwiek na boku, żeby mieć z tego jakieś też dodatkowe umiejętności. No, a jeśli to lubisz i będzie to sprawiało przyjemność, to po jakimś czasie może się uda jakieś z tego mieć zyski. No.
Ale jeszcze ciężka, jedna rada, ciężka robota. Nie daj się złapać do żadnej redakcji na zasadzie, ej, to może nam czasem coś popiszesz, to cię wypromujemy i tak dalej. Są duże portale, które do tej pory jadą na darmoszczyźnie, gdzie widzicie sporą rotację ludzi. Jest, powiedzmy, kilku redaktorów, którzy tam faktycznie zarabiają, a ogromna część artykułów, felietonów i tak dalej jest pisana przez ludzi, którzy nie mają z tego złamanego grosza, i myślą, że dzięki temu ich nazwisko będzie jakkolwiek wypromowane. Gwarantuję wam, nie będzie. Nikt nie zwróci nawet uwagi na te teksty w tego
typu. Zawsze jest tekst tego portalu, a nie autora.
Tak,
nie,
więc wyrabiać własną markę.
No, także jeśli ostatecznie to jest pytanie, od czego zacząć, nie wiem, załóż bloga albo kanał na YouTubie, albo coś takiego po prostu.
Albo chociaż fanpage lepszą. Na Facebooku.
Albo fanpage,
jeśli dobrze piszesz. Ale to zależy, w czym się lepiej
fanpage
czujesz,
fanpage to tylko daleni, ale jeśli masz więcej zaparcia, to załóż jakiś kanał albo bloga i po prostu publikuj tam. I zobaczysz, czym, wiesz, po jakimś czasie oczywiście, bo to też publika nie przychodzi sama z siebie, ale po jakimś czasie, jak zobaczysz, że mi się to podoba, to znaczy, że robisz coś dobrze, więc no.
Jak się nikomu nie podoba, to robisz coś źle.
No, jeśli będziesz wiedział chociaż, czy to jest dobry kierunek, nie? Czy faktycznie albo ciekawie piszesz, albo masz wiedzę, albo cokolwiek, co przyciągnie odbiorców.
Ja zwykle mówię jeden rok. To jest ten czas, przez który jest publiku i to jest ten czas, przy którym faktycznie zobacz, jeżeli ci przez rok poczujesz, że w ogóle ci publika nie rosła, albo nagle po roku stwierdzasz, że się męczyłeś, to ten, ale jeden rok to jest zwykle, kiedy też piszę ludziom, którzy do mnie piszą, że ej, może coś tam razem nagramy i tak dalej. Ja zawsze piszę.
Ja mówię zawsze za rok.
I zwykle ta osoba już nigdy się nie odezwie do ciebie, bo nie wytrzyma tego roku. Ale to właśnie jest o to chodzi. Publikuj rok sam na własnych, no i wtedy zobacz, bo to jest dobry czas, żeby się sprawdzić.
Tak, i żeby się nie wkopać w jakieś zapłaty barterowe, żeby jakimś
o Jezu, nie recenzuj filmów za to, żeby ktoś ci przyśle DVD. Po prostu błagamy, nie rób tego. Dla własnego dobra.
Dostajesz, wiesz, płytę i później milion wymagań. Nie, tutaj to, nie. To konkret, żebyś dostał za to zawsze kasę, nie? To jest postawa, bo no, trzeba cenić swoją robotę, nie? Czego byś nie robił, to zawsze znaj swoją wartość.
Radek, masz wszystko okej z mikrofonem? Jakoś tak dużo ciszej.
I takie trzaski słyszę od kogoś.
Radka słyszy, jak on miał tam cały czas ten wskaźnik radioaktywności odpalony.
No, dokładnie.
Nie, wiesz co, mam ustawione wszystko okej.
I nie słyszysz, że trzeszczysz?
Może w Zoomie masz inny mikrofon niż na przykład w Audacity.
Czekaj, właśnie sprawdzę, ale nie powinno.
Bo potem jak Radek wysyła plik, to ten plik działa okej, więc on nakrywa dobrze, czyli to do nas
wyciera. Czekaj, teraz?
O.
Teraz.
Chyba lepiej jest.
Mogłeś coś zmienić, no. Coś się zmieniło, dobra, to teraz będzie okej.
Wyłączyłeś ten licznik.
Licznik Geigera.
Dobra, teraz będzie okej. Już nie jest
czas. Teraz widzowie, już naprawiłem, wiesz, tabletki wziąłem i gardło już działa.
Radioaktywny pył zleciał. No.
Dobrze, to idziemy dalej, bo kolejne pytanie zadaje życie.
Czyli no nie oddalamy się daleko od poprzedniego pytania.
I życie pyta, wypowiecie się szerzej o filmach Linklatera?
No kto mógłby zapytać o to, jak nie żyć, nie samo życie, nie?
O Słonecznej Trylogii, Boyhoodzie, o jego sposobie kręcenia filmów. Dzisiaj się dowiedziałem, że jego kolejny film będzie kręcony przez 20 lat. Pewnie niektórzy z nas nie będą tyle żyli.
Ja się cieszę, że on tak skromnie te 20 lat, że nie rzucił, no ja będę przez 100 lat teraz kręcił film i potem wyznaczę następcę i będzie to kończył za mnie. Ja lubię takie eksperymenty, szczerze mówiąc, ale pod warunkiem, jeśli stoi za nimi też coś więcej niż tylko sam gimmick, nie? Ja lubię Boyhood, dlatego że w sumie gdyby to był film kręcony z innymi aktorami co te ileś tam lat, moim zdaniem też by działał, że to jest w sumie dodatek, nie? Plus rzecz, która na pewno zrobiła dużo dla marketingu tego filmu, nie? Pewnie nikt by specjalnie się nie przejmował, gdyby nie fakt, że każdy teraz serwis newsowy mógł podawać, że oto jest ten film, który kręcono przez ileś tam lat. Więc no, wydaje mi się, tam synergia była spoko. Zobaczymy, jak będzie w tym nowym filmie. Natomiast ja Linklatera lubię, kurczę. To jest skrawki życia tutaj, które ten nasz autor daje. No to moim zdaniem jest mało reżyserów, którzy fajnie potrafią złapać mimo wszystko relacje międzyludzkie albo jakieś, powiedzmy, konflikty czy inne problemy życiowe, tak jak Linklater. I on zarówno, niezależnie od tego, czy się brał za filmy typowo komediowe, czy takie, powiedzmy, troszkę głębiej wchodzące w relacje, jak ta wspomniana trylogia słoneczna, no to wydaje mi się, że wychodził obronną ręką z tego. Także ja bym chętnie, dawno nie oglądałem wielu filmów, więc chętnie bym sobie kiedyś przypomniał przynajmniej niektóre, bo dobrze je pamiętam. I te ostatnie filmy, jakie widziałem, czyli Boyhood i później Everybody Wants Some, były naprawdę porządne, więc kibicuję, że dalej będzie mu się tam układało zawodowo.
A to widzisz, ja nie widziałam nic prócz Boyhood, więc mogę obejrzeć.
O, to możemy sobie tą trylogię Before Sunset, Sunrise i Before Midnight chyba, tak? Odpalić sobie. Bo to są najlepsze filmy o związku dwojga ludzi. Kurczę, chyba nikt tak dobrze nie złapał, wiesz...
Ale są ci ludzie, co się spotykają raz na ileś lat, tak?
Nie, no film pokazuje ich losy, no, później, po przerwie, ale nie, no moim zdaniem to jest, wiesz, to jest... tak fajnie uchwycenie właśnie tego, jak dziwne i skomplikowane są tutaj emocje ludzi na filmie, jak w sumie nigdzie indziej.
No właśnie, Boyhood ma w sobie coś takiego, że no właśnie to jest taki film, kurczę, o życiu, tak? To jest taki chyba najbardziej film o życiu. Właśnie jednocześnie nie jest nudny i nie jest jakiś taki banalny. Znaczy, trochę jest, tak jak życie jest banalne, no nie? Ale równocześnie jest w nim coś, co jakoś tak fajnie rezonuje z człowiekiem i no, mnie się ten film też bardzo podobał. Aczkolwiek wydaje mi się, że no nie wiem, że na tym etapie właśnie reżyser nie potrzebuje kolejnego filmu, który będzie kręcił jeszcze dłużej, jakby, żeby tak przeskakiwać, samego siebie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle niepotrzebne. I to jest też takie trochę ryzykowne, zwłaszcza jak, no nie wiem, bierzesz właśnie jakichś dziecięcych aktorów i w sumie nie wiesz, co z nich będzie za 10 czy za 20 lat.
A Boyhood nic nie wie.
Wydaje mi się, że wiesz, jakby, no reżyser widać, że właśnie no, ma ten dryg do robienia tych filmów takich o prozie życia, ale wydaje mi się, że na tym etapie, skoro już pokazał wszystkim ten swój ciekawy eksperyment, mógłby po prostu robić filmy i wymieniać sobie aktorów, niż właśnie to teraz pokażę wam, że jeszcze bardziej mogę.
Się kompletnie zgadzam co do tego, że Boyhood mógłby w ogóle olać ten gimmick jak cały, jakby pewnie tak jak mówisz, nie byłoby o tym filmie głośno. Ale
ja... No i wiesz, na takim poziomie fajnie zobaczyć coś takiego, bo tego czegoś takiego nie było, nie? Odhaczone z listy rzeczy, których nigdy nie widziałem w życiu, ale no nic, to więcej, wiele więcej nie wnosi, nie?
Ja go widziałem w ogóle tylko dwa filmy, ale o Szkole Rocka nie będę się wypowiadał, bo widziałem to miliard lat temu, więc prawie nic nie pamiętam. Natomiast to Boyhood, no mówię, okej, okay, ale tak jak mówię, no to o życiu, no. To nie jest coś, co mógłbym powiedzieć, no tak, tak jak mówisz, zadaję pytanie samo życie, czy tam życie, no.
Życie.
Życie.
Ja lubię wszystkie filmy Linklatera oprócz Boyhood. Boyhood to jest tak jakby ci, wiesz, ten wujek, którego widzisz, raz na parę lat przyjechał i przyniósł swoje wszystkie filmy z wakacji i masz, oglądaj naraz, tu mój syn siedzi. Tutaj
nie podsuwaj Linklaterowi pomysłu, wykupi od kogoś te filmy z wakacji i zrobi z tego film.
I w ogóle jak widać, jak ten film jest, wiesz, sklejany z tych takich, wiesz, właśnie, że było to dogrywane co jakiś czas i masz takie zaznaczenie rzeczy, które były wtedy popularne. I ten film to jest tak, o, teraz Game Boy, teraz skupienie się na Game Boyu, bo to jest ważna rzecz akurat dla tego okresu, gdzie teraz nagrywamy. O, tutaj masz to wydarzenie w telewizji, musimy pokazać, bo ono jest ważne dla tego momentu, w którym teraz nagrywamy. I co chwila masz, wiesz, takie the best of ten rok, the best of ten następny rok.
Ale autentyczne, bo przynajmniej to był wtedy ten rok, no. A nie takie jak teraz, nie wiem, właśnie ludzie robią filmy o tam, nie wiem, latach 90. i widzisz te wszystkie rzeczy, które wtedy były popularne.
Już... Ale to widać, jak wiesz, że Linklater robi tak, że o, będą widzieć, że ja to robiłem przez te wszystkie lata, to nie jest oszukane, bo patrz, tutaj się pojawia ta rzecz, nie? Tutaj jest, wiesz, tutaj tańczą do tego, co jest
kiedy wiesz,
popularne.
Że dobry researcher i tak by to ci zrobił, tak, miałbyś tak, zespół tak. researcherów i tak by ci to odpowiedział.
Tak, ale widzisz, że on tak robił jakby właśnie co chwilę robił jakiś inny film, nie? I właśnie, który miał być tą elementem, który wiesz, ci zaznacza, że to jest ten konkretny rok, nie? I później zlepił to wszystko w kupę i oglądane ciągiem jako film, no to już wygląda jak wygląda i nie, ja szanuję za ten gimmick, bo to było naprawdę odważne podejście do robienia kina, ale ostateczna wersja jest naprawdę taka sobie, szczególnie, że ci aktorzy no, byli tak niedafieli, miał takiego pecha z tym głównym bohaterem, który czym dalej tym gorzej, jak był dzieciakiem jeszcze to spoko.
Ale jak jako dzieciaki, ja rozumiesz, że je wziął, faktycznie można było jakiś potencjał ich widzieć, ale
w finale
to dziewczyna, wiesz, ta jego siostra jest po prostu tak koszmarna.
Ale może nie, finale... że szkoły aktorstwa tam żadnej nie było, tylko po prostu jak trzeba było iść na plan, to się szło, że już taka stała rola, to można pójść, tylko że
ale widzisz, że
tak
czym dalej to już było takie dla tych dzieciaków widać, że bardziej wymuszone, że oni mieli swoje życie, ale no muszą wracać znowu ten wujek Richard przyjeżdża i ich nagrywa, nie? I taki The Room się robił już w finale.
Ale może Game Boya przywiezie.
Może no.
Już całe szczęście, że po prostu wziął i tego Hawka, nie? I Arquette. No bo oni ciągnęli ten film, gdyby jeszcze, no. Wiesz, szczególnie gdyby Patricia Arquette nie była, która tak spinała ten film, no to by się posypało, to prawda. Natomiast jestem ciekaw, co by było, gdyby tam po drodze, wiesz, ktoś umarł, albo zachorował ciężko, albo coś, by musiał
Jezu,
zmienić.
Albo jakby Vala Kilmera wziął
w
roli ojca.
No to zachorował, albo umarł, no wiesz, ale czujesz,
ale to wtedy to się wydaje takie nie na miejscu, nie? Na zasadzie, że no to umarł, naprawdę, to do filmu też to musimy wpisać. Teraz cała rodzina ogląda ten film.
Cała rodzina umiera
w tym
teraz.
Momencie umarł, nie? Fajnie.
Jeszcze robisz to poza kadrem kompletnie, no bo nie możesz kręcić, kiedy ta osoba jest chora.
No skąd wiesz?
Najgorzej, jak takie stare sceny, jak wiesz, ale to takie stare sceny jak ten, jak z Lugosi Ed Wood, nie? Gdzieś tam kiedyś nakręcili.
Ja sobie wyobrażam, że wiesz, ktoś jest na łożu śmierci, a wiesz, kamery wchodzą i tylko wiesz, patrzymy ten moment umierania.
Popisałeś kontekst, sorry.
Albo wiesz, albo jakby w głównej roli, w roli tego ojca nie wziął na przykład Vala Kilmera, który wiesz, przez rok to go tam nagle, wiesz, rozbiło tak, że mówisz, Matko Boska, co się stało, nie?
No, gdyby któryś z tych, nie wiem, jak się alkoholizm.
No i to akurat szanuję, że mu się aż tak nie posypał ten projekt, nie? Bo on musiał dużo mocniej posypać.
Ale teraz widzisz, ryzykuję jeszcze bardziej. 20 lat, to już wiesz.
A ja lubię jak on ryzykuje, bo na przykład moim chyba ulubionym filmem Linklatera jest ten jego pierwszy pełnometrażowy Slacker, gdzie to jest historia właśnie taka z poziomu ulicy opowiedziana, że tam historia przeskakuje od bohatera do bohatera. Nie? Na przykład ktoś idzie po ulicy, sobie gada, wiesz, są super naturalne dialogi, nagle mijają kogoś w wejściu do sklepu i historia przechodzi na tego kogoś, kto wychodzi ze sklepu. Nie? On gdzieś idzie na ulicy, coś tam swojego robi, znowu ktoś koło niego przechodzi, nie? Znowu jest jakaś, ktoś tam na przykład gadają, czy jakaś akcja jest, że ktoś tam upadł i kogoś opieprza i przechodzi na tą następną osobę, nie? I masz tak, wiesz, multum osób, cały czas, wiesz, to żyje, widać jak, właśnie jak miasto żyje, jak ludzie sobie między sobą wchodzą w interakcje, nie? To jest fantastycznie poprowadzone, to jest tak dobry pomysł, ten film nadal się dobrze ogląda, on jest nadal świeży, ale też czuć, że on to jest 1990 rok, nie? No, że to jest koniec lat 80, nie? Widać, to jest takie repozytorium pewnej epoki, ale nadal jest tak świeże, jeśli chodzi o dialogi, o podejście do postaci, że to jest mój ulubiony film. Chyba Linklatera, ale no też jest no trylogia, wiadomo, że trylogia to jest złoto, nie? I teraz czekam na ten czwarty film, nie? Bo już zaraz powinien się zabierać, nie? Bo powiedział, że będzie jeszcze jeden, na pewno.
Coś mi robić w przerwach między kręceniem tego nowego.
Tak, dokładnie. No i Uczniowska Balanga, Dazed and Confused. To jest jeden z moich ulubionych filmów, który właśnie podsumowuje tą epokę tej wielkiej amerykańskiej młodości, nie? To wiesz, picie gdzieś tam na stadionie, mamy tego Matthew McConaughey'a, który jest tym takim, wiesz, uosobieniem Ameryki lat 80. wchodzących niby w dorosłość w latach 90., nie? Że wiesz, że on zawsze, że dlatego czemu lubi idealistki, nie? Bo że on się starzeje, one zawsze są w tym samym wieku, nie? To jest, kurczę, tak idealnie ci pokazuje obraz tej Ameryki, niby wymarzone, a jednak mocno wadliwej. Więc ja lubię to w Linklaterze, że on zawsze umie pokazać pewne zmiany właśnie w tym, jak wyglądają Stany Zjednoczone, nie, jak wygląda zmieniająca się też młodzież i ogólnie ludzie, nie, całe społeczeństwo. Nie? To jest jednak mocne wyczucie i dobra ręka, dobre oko do takich rzeczy.
To idziemy dalej. Kolejne pytanie zadaje Artur J. Szlak nie trafi z tym tipanddonation.com. Ciągle żąda opłaty aktywacyjnej. Czy ja robię coś źle? No skoro czytamy twoje pytanie, to chyba zrobiłeś coś dobrze.
No poza tym dostajemy codziennie pytania przez tipanddonation i jakoś nigdy... Nikt z tym problemem do nas nie uderzał wcześniej, więc zakładam, że faktycznie mogłeś robić coś źle przez jakiś czas.
Może Artur myślał, że jest za darmo, a teraz jak zapłacił, to doszło.
Nie wiem, czy może jak się zakłada tam konto, to trzeba opłatę aktywacyjną rzucić.
A nie trzeba mieć konta chyba stałego. Trudno powiedzieć. Nie wiem.
Jezu, albo pomylił, wiesz, osobę, do której wysyła i ktoś dostaje te nasze pytanie jakieś dziwaczne.
Kto silniejszy? Czy jak Thanos pstryknął, to psy zniknęły?
Ale ja mam kanał o ogrodnictwie.
Tak, ja tam bibliotekarzu. Ja tu jeżdżę ciągnikiem.
Ktoś dostał Oskar bibliotekarz, Radek imperator.
I jeżdż morderca.
A to Jarek Ogarek i się dziwi, o co chodzi.
Następne pytanie od Radu. Znacie może jakiś sklep z e-komiksami bez DRM? Chciałbym kupić i ściągnąć na dysk plik PDF albo DJVU, a nie polegać na aplikacji, która za 5 lat może przestać działać. Pozdrawiam gorąco całą ekipę NK.
Szczerze mówiąc, nie znam takiego sklepu. Polega. Raczej, no wiecie, jak ktoś udostępnia cyfrową wersję czegokolwiek, no to wiadomo, że każda firma chce mieć to dalej swoje, nie? I wpisać do regulaminu, że tylko wypożycza tak naprawdę. Więc wątpię, czy ktoś się nagle wyłamie. Tym bardziej, że rynek komiksowy no nie jest takim jednak pojemnym i bogatym rynkiem, jak nie wiem, rynek growy, że mógł się GOG pojawić nagle i powiedzieć, macie tu gry bez DRM-u i oni jako jedyni się mogą z tego utrzymywać, nie? Więc podejrzewam, że raczej małe są na to szanse, aczkolwiek jeśli mogę coś polecić, to śledź Humble Bundle, tam często są jakieś promocje na komiksy i wtedy oni udostępniają faktycznie bez DRM, można sobie ściągnąć w formacie CBR albo PDF i po prostu wgrać na, nie wiem, tablet czy gdziekolwiek czytasz te komiksy i przez jakąś tam przeglądarkę sobie czytać. I to zwykle jak oni już coś wrzucają, to są całe jakieś kolekcje, jakieś całe w ogóle tomy komiksów z Image, z Archie. Ja akurat mam jakieś, pamiętam, sporo Image'owych, sporo z Archie. Wątpię, czy tam wielkie, te dwa największe wydawnictwa będą, ale jeśli po prostu prostu liczą się dobre komiksy, no to coś znajdziesz.
Się rzadko zdarzają, ale no właśnie z tych mniejszych, też fantastyczne rzeczy można dorwać w tych już pakiecie za tego dolca, nie? Ten pierwszy poziom można dostać naprawdę kupę dobrych rzeczy, więc to warto na bieżąco śledzić.
Znaczy, na większości aplikacji jest oczywiście opcja czytania offline, jeżeli to cię interesuje, ale ten problem, który podajesz, czyli że jeśli to by zniknęło, no to przyzwyczaj się, bo w tym świecie teraz żyjemy. Steam, PS, różne tam opcje. Prawda jest taka, że jeszcze teraz na PS-ie jak kupujesz płytkę, no to jeszcze jest twoje, ale poczekaj chwilę. Netflix, no wchodzimy, jesteśmy...
Tak, tylko że wiesz, jest różnica między kupowaniem czegoś, a tak, po prostu płaceniem abonamentu, nie? Jakby płacisz abonament, to no trudno, przestaniesz płacić abonament, no to też tracisz.
No ale wiesz, płacisz, nie wiem, kupujesz gry na Steamie od, nie wiem, 10 lat i ja mam wrażenie, że co jakiś czas pojawia się ktoś, kto mówi, a co jak to wszystko zniknie i stracę? Jakby prędzej umrzemy, niż takie duże marki znikną, moim zdaniem, więc... Nie jest coś, czego można się realnie obawiać, że nie wiem, Steam zniknie i stracimy wszystkie nasze gry, nie? Albo...
Nie kupuję na Steamie gier na przykład. Więc,
no. Mówmy się,
jakby ktoś stracił te wszystkie gry na Steamie, i tak by nawet tego nie zauważył. No bo
to,
i tak
jest, to jest trochę takie, wiesz, tak sobie myślę, że, wiesz, że w sumie i tak większość tych rzeczy, jak już kupuję, nawet jak kupuję wersję cyfrowej, gdzie nie należy to do końca dla mnie, to i tak, kurczę, no ogram to, albo przeczytam, albo obejrzę i o tym zapomnę. No ile jest takich, nie wiem, gier czy komiksów, do których wracasz ileś tam razy? No mało tak na dobrą sprawę. Nie? Więc dla mnie osobiście jako konsumenta, mówię, na Steamie akurat nie kupuję, no ale nie wiem, zdarzało mi się kupować jakieś filmy cyfrowo na iTunes albo właśnie komiksy. No jak przestanie to istnieć, no to naprawdę nie będę jakoś płakał za tym, bardzo szczerze mówiąc, nawet jeśli to jest ogólnie chujowa sytuacja.
Ja mam akurat mega teraz bibliotekę na Steamie, nie wiem, tam kilkaset tytułów, ale prawda jest taka, że po pierwsze kiedyś się tego obawiałem, teraz się nie obawiam, że to miałoby nagle zniknąć, a nawet jeśli, prawda jest taka, że jeżeli chciałbym którąś zagrać z tych gier, no to one tak szybko tanieją, że jeśli naprawdę mnie najdzie ochota, i tak samo jest zresztą w wielu przypadków z komiksami, właśnie czy Humble Bundle, czy jakieś starocie możesz kupić, no to jak naprawdę musisz do czegoś wrócić, no to sypnąć parę groszy. Ja wiem, że to jest dziwne wrażenie, bo już raz to kupiłem, tak? Nie chcę się drugi raz kupować. Ale prawda jest taka, że po prostu to jest ułamek tej kwoty, którą wcześniej wydawałeś, więc nie przejmowałbym się aż tak.
Za tydzień będzie za darmo na Epiku, więc pobierzesz sobie.
Pewnie tak.
I kolejne pytanie od Elipe. Radku, też wychowałam się na wsi. Wzmianka o wyciąganiu cielaka bardzo mnie zainteresowała. Ciekawa jestem radkowych wiejskich opowieści. Może taki nowy podcykl, radkowe wiejskie opowieści.
Farma Radka.
Radek Ogarek.
Radek Ogarek.
Takim sołkowym kapeluszu jeszcze powinien mieć, wiesz...
Z taką słomką, słomą tu, nie?
O płoto party będzie Radek.
I umiesz grać na harmonijce?
O, dobrze, intro. Radek tak, wiesz, gra na harmonijce, odkłada. O, nie zauważyłem was. Się opiera o płot i zaczyna mówić.
Kiedyś u dziadka znalazłem taką stalową jeszcze z elementami drewnianymi, taką porządną harmonijkę, tak sobie, wiesz, jak włóczyki, nie? A później zgubiłem. I od tej pory nie grałem.
Myślę, że rodzice...
Typowa taki... historia Radka.
Myślę, że dziadek był bardzo wdzięczny, że ją zgubiłeś.
A on nie pamiętał nawet, on nie był
na szafie schowany.
No.
Uznał, że nigdy nie miał.
To nie wiem. Nie, to sąsiedzi byli bardzo wdzięczni.
Dwie ulubione zabawki, to były właśnie ta harmonika i taki okrągły kamień. Po prostu był kamieniem okrągłym. Był fajny.
Znaczy to były dwie zabawki w dzieciństwie, tak? Harmonika, okrągły kamień?
Bo, tak, moje ulubione. Dzieciństwa.
Obok tego, ulubione. Wiecie, tego kółka, które uderzał kijem,
dzieciństwo,
żeby się toczyło.
Dzieciństwo na wsi.
Nie, bo dziadek też, jak się wchodziło do mieszkania, tam była taka szafa przy wejściu, przy ganku, taka wielka, ona była takim zadaszeniem i na niej były największe skarby. I na przykład była czapka z daszkiem z World Cup 94 ze Stanów. I zawsze lubiłem ubierać, bo tak się czułem, kurczę, wiesz, to kawałek Ameryki mam na głowie. Jezu, później też gdzieś zniknęła, gdzieś się zgubiła i no, niestety nie było.
Radek pogubił wszystkie najcenniejsze pamiątki dziadka.
No. Na szczęście nie pamiętam.
Ale lubiłem te, wiesz, te takie zabawy typu wiejskie, na przykład szukanie jajek gdzieś tam, wiesz, po krzakach czy coś. No proszę cię, jak Indiana Jones, wiesz, gdzie kura teraz sobie zrobiła gniazdo, nie? Bo one lubiły takie dzikie gniazda i trzeba było szukać. Czasami się znalazło na przykład dużo jaj. Było
myślałem,
tak
że
fajnie,
na Wielkanoc,
nie?
Szukałeś czy coś, ale nie, widzę, że to nie, tak mówisz, tak codziennie po prostu. No. Czy znajdę jaj? kolejka, czy będziesz czy iść na obiad. Będzie na nie,
tak? No, albo wiesz, albo ta radość, jak o, już dziadek akurat przychodzi godzina, kiedy trzeba gnój wyrzucić, nie? I idziesz z tymi widłami.
Dziadek idzie po radkę.
No a to było super, bo tam było, wiesz, taka, w ogóle takie coś, co pchałeś wielkie, gdzie tam narzucałeś gnój, a później trzeba było to tam na obornik.
No wiem, widzieliśmy w Damach i Wieśniaczkach, to tak, ciężko stało.
No, no.
O, ja myślę, że, kurczę, Radek by się odnalazł, nie? Jakby się tak teraz wymienił z jakimś wieśniakiem.
Tak by było, wiesz, dżentelmeni i wieśniacy i Radek Pisuła tutaj z Wrocławia do jakiejś wsi i by przyjechał. No. W domu, nie?
A wiesz, tak taki spęd, nie? Tutaj czekają, kiedy ten, wiesz, ten miastowy będzie robił jakieś głupie rzeczy, nie? A tutaj, wiesz, wszystko ogół, to od razu, nie? O, tutaj wiesz,
razy kosa, gdzie tu osełka, ja tu będę ciął.
Tutaj co mam, spać pod tym tutaj kocykiem, tu piździ w pokoju, ale fajnie, nie? W końcu to wiesz, powietrza.
No ale to jest nasz ostatni kontakt z wsią. Jakby znudziło nam się trochę oglądanie Jarka na jakimś etapie, więc zaczęliśmy oglądać właśnie dżentelmenów i wieśniaków i damy.
Więc zrobiliśmy napisy, żeby Radek był.
Musi się zgłosić.
No nie, ale to już nie jest ta wieś, co kiedyś. No.
No nie wiem, obejrzyj ten program, Radek, to się zdziwisz.
No. Ale to telewizja, to ja bym tak na żywca. Troszkę. No, kiedyś poopowiadam więcej. No.
Czekamy. Okej, następny tip od Mr. Nickname. Jak mocno zmrużą oczy, to Radek przypomina Miecia Mietczyńskiego. Czy poznaliście się osobiście? Co o nim sądzisz anyway? Mój mokry sen to posłuchać was przy piwku. Pozdrawiam całą ekipę.
Ja powiem, że staram się zmrużyć oczy, ale jak nie mrużę, Radek nie przypomina.
Mam brodę.
Mam. Jest. Żyję, oddycham. Jest blisko.
To są gatunek, więc.
Nie wiem, jak bardzo trzeba zmrużyć oczy, ale.
Ja kiedyś z 2-3 lata temu prowadziłem spotkanie ten. Organizowałem i prowadziłem spotkanie w Księgarni Autorskiej w Wrocławiu z Mietkiem. Kurczę, to było w ogóle spotkanie, które miało największą wtedy popularność, że ludzi tam wiesz przez pół centrum handlowego, wiesz, była kolejka, nie, żeby tylko po autograf. Bo wtedy wyszła ta jego książka, nie, ten profesora niczego, nie, to coś tam, że pisał o tych lekturach, nie, w tym swoim stylu. No i wtedy zorganizowałem to spotkanie i bardzo miły człowiek. Bardzo, bardzo fajnie się gadało. Tylko kurczę, wtedy nie nagrywaliśmy tego, nie było nagrania, więc nie ma po tym śladu. Ale bardzo miło nam się gadało i bardzo fajnie.
Nie udowodni, że to było.
Mam zdjęcie na Instagramie z Mietkiem. Możecie znaleźć, żeby nie było, że kłamię.
Dostał w tej kolejce, zrobił zdjęcie.
Nie, to my z ziomy mamy tak, wiesz, bo powiedziałem, że chcę fotę na Predatora, dawaj na Predatora i Mietek powiedział, że nie wie, o co chodzi, nie? A ja mówię, no tak. To było smutne akurat.
Ale jeśli foto na Predatora, też nie miał powiedzieć, że mam cię upolować i wyrwać ci kręgosłup i trzymać, czy co?
Jakbyś powiedział, że chcesz foto na Kazwawa, to by wiedział, o co chodzi, a Predatora niekoniecznie.
No, ale później już było okej. No, ale mam dowód, żeby nie było, że znam Mietka. Osobiście.
A jeszcze, co o nim sądzisz anyway?
Aha, co o nim sądzisz? Nie wiem. Lubię jego program. Znaczy teraz, wiesz, nie mam tak czasu, żeby oglądać regularnie, nie? Znaczy mało rzeczy na YouTubie oglądam regularnie. Dunkiego tylko oglądam regularnie. Napisy końcowe i Video Game Tanki. I John Tron. To są trzy rzeczy, które oglądam regularnie. Ale to ja Mietka raz na jakiś czas, szczególnie jak mnie temat interesuje, nie? Że ma jakiś film czy jakąś książkę, której bym posłuchał w ten jego sposób, więc spokojnie. Więcej go widziałem na Weszło, bo to mi czasami mignie niż na jego kanale.
No to lecimy dalej. Kolejny tip od Łukasza Wielgosza. Jakich użyć słów, by powstrzymać ludzkie łzy? Ile trzeba odkryć prawd, by prawdziwie zacząć żyć? Jaką siłę trzeba w sobie mieć, żeby odbić się od dna? Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść i skąd nadzieję brać? Kurczę, jaki życiowy odcinek mamy dzisiaj.
No Marta, zgaduj, czy to tekst. Powinien znać, bo lubisz twórczość.
Mówisz, że lubię twórczość, to pewnie Piasek.
Nie, ale blisko.
Nie, czekaj, to czekaj. No nie wiem... ten... Varys Manx?
Tak.
Totalnie. No.
Nie było totalnie dużego wyboru. Mogłeś wybierać z dwóch.
Ja chciałem powiedzieć, że pan w czapce, ale myślę, no. Że to już by tak naprowadziło, że albo Radek, albo Jansson, albo Oskar, albo Jansson, więc... A to... Jak się to kawałek nazwał? Nie pamiętam.
To ja odpowiem klasykiem. Warto żyć, warto śnić, no. Warto być.
O, zamigotał świat.
A, tysiącem barw. Mhm. No.
Dzięki Łukasz za dawkę kultury.
Że myśmy kiedyś sobie robili retrospektywę Various Monks, bo tam było przecież wiele
wokalistek.
Tak, wiele wokalistek, wiele burzliwych dziejów w historii grupy, no i niezapomniany Robert w czapce. Więc...
Jezu, ale nienawidzę teraz, będę miał teraz w głowie znowu, wiesz, warto żyć, warto śnić. Jezu, nie, znowu jadą tym pociągiem, czy co to było?
Afryce.
No. No, o Jezu, nie, to jak jadą pociągiem, to najpiękniejsze dzieło tu polskiej kultury. Kultury polsko-afrykańskiej.
Jest tam pewien moment w polskiej kulturze.
Nie no, kurczę, Młody Kłobadak to jest druga czapka polskiej popkultury, no. Zaraz no, po Jazonie, nie? Więc...
Najbliżej Wakandy nie byliśmy.
Ja chcę tylko powiedzieć, że będzie niebawem na Polsacie taki nowy muzyczny talent show i Kłobadak tam będzie w jury, więc jednak do czegoś doszedł po tym, jak jechał pociągiem z Jansonem.
No nie no, doszedł, nie zwierz, ustawiony całe życie, więc ten pociąg go gdzieś dowiózł.
No. Tak, więc będziemy śledzić. I kolejne pytanie zadaje nam Markosik. Witajcie. Krótkie pytanie. Jaki jest wasz stosunek do serii American Pie? Odbieracie jako głupkowate, przaśne amerykańskie komedyjki, czy może coś więcej? Ja uwielbiam obsadę, no i mam sentyment. Mam wrażenie, że odpowiedzieliśmy na bardzo zbliżone pytanie.
Było jakieś pytanie o tego typu komedię, no.
No to ja powtórzę. Ja nie rezonuję z tym.
Ja nie przypadam jakoś bardzo z American Pie. Pierwsza część była okej. I jakby myślę, że pierwsza część można powiedzieć, że to dla tutaj mojego pokolenia kultowy film i wpisał się to idealnie w ten okres, powiedzmy, w nasz wiek, powiedzmy, nie? Bo się pojawił w odpowiednim czasie. Ale kolejne odsłony, to im dalej, tym gorzej. A jak już w ogóle ta stara obsada odeszła, to już w ogóle było po prostu takie zbieranie takich śmieci z podłogi po prostu. To było jakieś takie... Ja pamiętam, że oglądałem jakieś losowe rzeczy na jakiś, nie wiem, tak ktoś puścił w tle po prostu. Naked Mile, pamiętam, była taka część. Jeszcze, no nie wiem, w każdym razie one to były takie durne koleżowe komedie, które już w zasadzie nie miały nic stojącego za nimi. Ale pierwsza część jest, no okej, nie? Ona już się zastarzała mimo wszystko. Wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka czegoś w tych klimatach, to na przykład ten film z Johnem Sinem Blockers był dużo lepszym podejściem do tego tematu, dużo bardziej współczesnym podejściem do tego typu tematów. I wracać myślę, że już nie ma sensu. Jeśli ktoś tego nie widział w odpowiednim wieku i nie ma sentymentu, to myślę, że już ten pociąg odjechał, już nie warto wracać.
To w ogóle to był ostatni film, który mnie, wiesz, taki oddźwięk, nie? Jeśli chodzi o te młodzieżowe komedie, bo to był zupełnie inny sposób, wiesz, tą pocztą pantoflową i tam gdzieś na CD-kach rozprowadzania tego filmu, że o, musisz zobaczyć, nie? To był zupełnie inny sposób odbierania tego, nie? Teraz na przykład Blockers, jakby wyszło w tamtym czasie, nie? To też by pewnie było tak wspominane jak American Pie, że to jest jakiś ważny w historii kina, wiesz, dla tego młodzieżowego ten fragment, a dzisiaj, no wiesz, Blockers wyszło, no spoko, ktoś obejrzał i już się o tym zapomina, bo jest miliard innych rzeczy na streamach czy gdzieś, nie? Że American Pie nie było dobrym filmem, ale trafił na idealny okres, nie? Żeby się to pamiętało. Jezu, ja jedyne, co pamiętam do dzisiaj z American Pie, to jest jak się pojawiła wzmianka w serialu United States of Tara. To jest taki film z Toni Collette, która tam grała kilka postaci, bo miała tam, jej bohaterka miała rozdwojenie jaźni. I jak leżą w łóżku z Brie Larson sprzed 10 lat, obładowane chipsami, nie? I tylko czekają, tak, Toni Collette ogląda i się pyta, kiedy będzie ruchał tą szarlotkę w końcu, nie? Bo wszyscy ten film pamiętają z jednego motywu, nie?
Miałem tylko pierwszą część i mi wystarczyło, nawet kiedy byłem w odpowiednim wieku, żeby to oglądać.
Jezu, dziękuję, Oskar, że tu jesteś.
A z pozostałych widziałem jakieś tam przebitki i one nie zachęcały mnie do tego, że a, może jednak warto dać szansę zobaczyć, nie wiem, jak się nazywa, jakieś tam gamma, beta, czy coś tam, kolej, jakaś tam część. Więc nie, dziękuję. Nie. Nie, nigdy.
No to idźmy dalej. I teraz Kamil R. Pytanie do Oskara. Witam. Nie martw się, Oskar. Ja też lubię Heroes 4.
Nie, to Oskara się zawsze zaczyna od nie martw się, Oskar.
A jeśli chodzi o pytanie, to jaki jest wasz ulubiony Pokémon?
Kiedyś? Nie mieliśmy tego już kiedyś?
Nie.
Jestem pewien, że już ktoś gdzieś nas kiedyś pytał.
Jestem pewna, że nie odpowiadałam na to
pytanie. Ale już
kiedyś
mówiłem, że to już jest ten etap, kiedy te pytania, które mogły paść w pierwszych odcinkach Q&A, już ci nowi napływowi odbiorcy już ich nie pamiętają, albo ich nie obejrzeli.
A my pewnie nie pamiętamy, co odpowiedzieliśmy.
Więc musimy odpowiadać kolejny raz, no, już nie ma siły. Mój ulubiony Pokémon to Hunter, druga forma Gastiego, bo zawsze mi się design podobał. Miał takie rączki odłączone od reszty ciała i taki fajny uśmiech i takie fajne spiczaste tutaj rzeczy na popokach głowy. I ja lubiłem Pokémony duchy zawsze, bo one były takie specyficzne i miały fajny charakter, i więc Hunter. Nie podobało mi się zawsze to, że żeby zamienić go w Gengara, Znaczy w sensie, że Pokémon było tak, że jednak nie trzeba było ewoluować tego Pokémona, no bo kurczę, ta wyższa forma zawsze była lepsza i Gengar był dużo silniejszy niż Hunter niestety, a ja wolałem Huntera i to była moja po prostu tragedia szekspirowska, no ale trudno.
Ja nie jestem w ogóle Pokémonowy, więc mogę powiedzieć Magikarp, bo jak graliśmy, jak Adam pokazywał, to mówił, że to jest najbardziej bezużyteczny Pokémon, którym nie da się nic robić. Chyba da się go potem transformować w coś, co jest silne, ale podobno tak jest bezużyteczny, więc samo to, że istnieje taki jeden, który nic nie robi, nikt go nie chce, to mi go szkoda i to będzie mój.
A za tydzień będzie nie martw się, Oskar, mój ulubiony Pokémon też będzie.
Ja mam największy sentyment do Chikority, to jest z drugiej generacji, bo to był mój startowy Pokémon w Pokémonach, które
super
grałam
był starter, najwięcej
czasy. Najwięcej czasu. No właśnie jakby moja podstawowa w ogóle wiedza o Pokémonach, no to był Silver i właśnie grałam, miałam Chikoritę na start i była super, była taka słodka. I też pierwsza forma była najładniejsza i najsłodsza, a te kolejne już były takie...
No w ogóle kurczę, te startery z drugiej generacji były tak super, one miały tak fajny design i były tak sympatyczne. Ja nigdy nie lubiłem wodnych Pokémonów, ale w tej drugiej generacji był Totodile, tak, który wydał dźwięk jak Kaczor Donald, to było cudowne po prostu. A jeszcze był Cyndaquil, który tak miał taki fajny opływowy kształt, był takim bliskim.
No, Cyndaquil chwilę też grałam, też była bardzo urocza. No, a jakbym miała powiedzieć coś z tych takich klasycznych, to bym powiedziała, że Seal, bo wygląda jak fuka.
Nie no, Seal wygląda jak postawny, czarnoskóry mężczyzna.
To był taki jeden Pokémon, ale już zrobili go fioletowego, żeby nie było.
To u mnie będzie z Hariyama. Czekaj, to jest Hariyama? Tak, Hariyama. To jest taki sumo Pokémon. Nic nie widać, dobra. Patrzcie.
Jest!
Piękny jest, to jest piękny. To ja pamiętam, grałem w Emeraldy. To są w ogóle chyba Pokémony, drugie Pokémony, które najwięcej ogrywałem po Silverach. I to był taki sumo po prostu, on był moim starterem, jak tylko go dostałem, Makuhita najpierw dostałem, później go wylewowałem w tą Hariyamę. Był super, bo to był Pokémon sumo, który był fighting to jest chyba najlepszy rodzaj w ogóle Pokémonów, no i to był mój starter, był fajny. A z oryginalnej generacji to będzie Bulbasaur, bo ma genialny design i ma najlepszą trzecią formę. Venusaur jest tak epicki, jak go zobaczyłem w tym Detective Pikachu, to mówię tak, to jest to. W ogóle roślinne Pokémony są najlepsze, później te walczące. No. Chciałbym Bulbasaura mieć.
O. No to idźmy dalej. Ewo pyta. Będąc w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, wymieńcie co najmniej... Wymieńcie co najmniej lubicie w MCU, a najbardziej w DCU. Hard mode dla odważnych, bez wymieniania Waltera Hamady.
Najbardziej w DCU lubię to, że robią ryzykowne filmy, które są różne od siebie i to, że mają teraz tą fajną taktykę, że mają parę tych takich mocnych filmów, które wiadomo, że będą sukcesami, wiadomo, że przyniosą duże pieniądze, jak Aquaman nowy, Wonder Woman kolejna, Batman najpewniej, a pomiędzy nimi wciskają te takie popierdółki pokroju Birds of Prey czy Shazama i fajnie jakby to kontynuowali. A najmniej w MCU... Fakt, że jest tam sporo takich filmów, które absolutnie nic nie wnoszą, nie prezentują niczego nowego, nie dodają nic z historii, nie, wiecie, są, bo trzeba po prostu zrobić kolejny film, jak ten Ant-Man nieszczęsny, czy nie wiem, albo właśnie fakt, że wiele tych filmów jednak, no, jest mało ciekawa jako filmy, jako fabuły, nie? I w zasadzie służą tylko jako rozbieg dla postaci.
Kot się z tobą zgodził.
No to dobrze.
To u mnie będzie, co mi się w MCU nie podoba, że Doctor Strange był tak generyczny, bo tam było dużo, dużo więcej potencjału, żeby ten film się pamiętało po latach, a ja z niego ledwo co pamiętam. Kurczę, ten jedna akcja w Infinity War, z tym jak tam robił Shiva i te wszystkie rzeczy z tymi więzami Storaka, było 100 razy lepsze niż to, co pokazywał z tymi swoimi pierścieniami. O, patrzcie, robią się te iskry i super fajnie. To było zaprzepaszczenie potencjału tej postaci. A co najbardziej lubię z DC... Expanded Universe, to, że mają Jasona Momoę i że jest fajny i postać Aquamana potrafił zrobić tak fantastyczną, nie? Że uciekł od tych żartów, które przez lata się właśnie tylko za tą postacią ciągnęły i pokazał, że kurczę, no Jason Momoa i ogólnie Aquaman jest super.
Ja najmniej w MCU lubię wątki romantyczne, bo żaden nie jest wybitny, niektóre są poprawne, ale większość jest po prostu totalnie beznadziejna. A najbardziej w DCU Aquamana. I to, że sprowadził do mojego życia Pitbulla.
Hej, to najbardziej w DCU lubię to, że mają gdzieś jako taki kanon na zasadzie, okej, Batmana trzeba zmienić, no żaden problem. To teraz, bo wiemy, że to jest ten Batman i jak trzeba będzie, to będzie z tymi ludźmi. Nie, ale jak to wytłumaczysz, nie, talk to the hand. I po prostu jedziemy dalej. Nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby to zmieniać. Było Justice League, trudno, jedziemy dalej. Trzeba. Ludzie lubią z jakiegoś powodu Gal Gadot, więc zostawiamy Gal Gadot, lubią Jasona Momoe, to będzie Jason Momoa, a resztę można podmienić, nie ma z tym problemu. Ja bardzo lubię, jakby w MCU to byłoby nierealne. W MCU jest ten jednak mocny kaganiec, ten, który powoduje, że to musi być naprawdę spójne. To ma swoje zalety, ale jednak przez to daje otwarcie. Natomiast jeśli chodzi o to, czego najbardziej nie lubię w MCU, no to to, jak czasami są marnowane niektóre postacie, jak Wasp była zmarnowana, jak według mnie Drax został zmarnowany przez to, że stał się kompletnym comic reliefem i gdzieś tam po drodze zakopano jakikolwiek potencjał. Może to jeszcze zmienią, ale czas do czasu są takie postacie, które myślisz, że coś z tego będzie, a potem jeden film, drugi film i masz wrażenie, że ta postać służy tylko jako comic relief albo po prostu jest tłem i się marnuje.
No to lećmy dalej i kolejne pytanie zadaje, o mój Boże, język sobie połamie, Stukasz Welmach 2.
Stukasz Welmach.
Stukasz?
Stukasz Welmach.
Stukasz?
To jest ten taki cool wersja Łukasza z tego okay, Mirror Universe.
Stukasz Welmach. I to dwa, więc gdzieś musi być ten pierwszy. Zarzucam tematy.
Okej, dzięki.
To nie jest kraj dla starych ludzi. Bojack Horseman. Czy Janusz Tracz to najlepszy vilan w historii i potencjalny cross ze sfilmowanymi? Pozdrawiam serdecznie.
Ale te tematy to nie jest kraj dla starych ludzi, bo Bojack Horseman, Janusz Tracz to jak zwabank, nie? Takie...
Ja myślę, że to powinno być takie wyzwanie, że teraz mówimy jakieś jedno zdanie, w którym pojawią się wszystkie te rzeczy, albo nagramy jeden materiał poświęcony wszystkim tym rzeczom i jednocześnie będzie to cross ze sfilmowanymi. No, z tych wszystkich rzeczy najciekawszym zagadnieniem zdecydowanie jest Janusz Tracz. Ja pamiętam, był kiedyś taki któryś z Kopernikonów i Paweł opytał z okazji jakiejś swojej prelekcji, opowiadał wtedy o Januszu Traczu i to był pierwszy raz, jak ja się chyba o tym dowiedziałam. I potem kiedyś Paweł obiecał, że zrobi całą prelekcję o Januszu Traczu i nigdy nie zrobił i ja mu tego do dziś nie wybaczyłam.
Cały Paweł. Ja nie wiem nawet, jak odpowiedzieć na to pytanie.
Tak.
Dzięki za tematy. Nie, no to tak jak mówiliśmy, że do tego Bojacka jeszcze tam wrócimy, nie? Jak to robimy ten ostatni sezon, to zakończenie, no to się nie przekonam, jak zamknęli ten serial i w jakim kierunku to może iść. I wtedy o tym pogadamy. Natomiast co do reszty, to nie gwarantuję.
Co było pierwsze?
To nie jest kraj dla starych ludzi.
To kurczę, dobra. Trochę późno. Okej, bardzo lubię książkę. Film też jest fantastyczny. Chyba najbardziej zasłużony Oscar w XXI wieku. To jest właśnie dla Coenów.
W sumie pomyślałem, mogę odpowiedzieć na to pytanie. Fajne, nie oglądałem, nie wiem i nie wiem. W sumie odpowiedzi.
Okej, okay, teraz będzie poezja. Trzeci syn od łączności wysłał następującego tipa. Na górze róże, na dole pieluchy tetrowe, jesteście spoko, napisy końcowe. A pytanie brzmi, jakie są wasze trzy najbardziej świąteczne zwierzaki i dlaczego? U mnie to 3 surykatka, 2 czapla, 1 żyrafa.
Nie, najbardziej świąteczny zwierzak? Nie wiem, w którym kierunku iść.
Borsuk.
Czemu borsuk?
A czemu surykatka?
O, ja mogę powiedzieć coś związanego ze zwierzakami. Całkiem niedawno, bo zaledwie w grudniu były święta Bożego Narodzenia i świadomie spróbowałem karpia, o którym od dawna toczą się w internecie dyskusje, jak to bardzo jest niedobry, jebie mu łem i w ogóle nikt go nie lubi i to jest tylko ludzie jedzą karpia, bo perelowska tradycja. Zjadłem tego karpia i nie wiem teraz, czy albo słowa uznania mam kierować w kierunku mojej mamy, albo po prostu ci wszyscy ludzie nie wiedzą, co mówią.
Może w kierunku tego karpia.
Bo był kurwa pyszny. Ja kompletnie nie czaję. Jakby, karp jest bardzo specyficzny. Mógłbym go jeść na co dzień, bo by szybko się zrobił, myślę, taki... No, ale jak go jem raz na rok na Wigilię, to mi się wydaje super pyszny. I albo moja mama jest po prostu mistrzynią kuchni i jest w stanie po prostu z tej okropnej ryby zrobić coś niesamowitego, albo po prostu ta ryba jest dobra, a ci wszyscy ludzie po prostu, nie wiem, nie wiedzą, co mówią. Aczkolwiek ja już parę razy tak miałem, że lubię coś, czego nie lubią inni ludzie i wciąż nie wiem, czy to kwestia mojej mamy, czy to kwestia po prostu innego gustu, ale...
Wszystkie inne rzeczy, które lubisz, a inni nie, to też twoja mama tam się przyczynia jakoś?
Chyba tak, po prostu nie wiem, zamienia jakieś, wiesz, chujowe rzeczy w dobre rzeczy. Ale jeśli są tutaj też inni ludzie, którzy chcą się dołączyć do frontu obrony karpia, jak tutaj wiesz, ryby wigilijnej, no to zapraszam, bo ja będę bronił karpio.
Albo cię mama oszukała, bo to nie mógł być nasz polski świąteczny karp, nasz karp jebi mułem.
Ja wciąż uważam, że to mogła być zasługa tego konkretnego karpia, który dobrze się prowadził. A twoja mama wiedziała, którego karpia wybrać.
Może mają specjalną taką hodowlę karpi, o której nigdy nie mówią na mnie i dopiero prawdziwy wiesz, jak nałoży śmierć to... mi tata przekaże to klucze takie.
No. Prawdziwy karp to dzik, co mówię, wali tym szlamem takim i wtedy wiesz, że to jesz tego karpia i czuje, że coś przeżył w życiu, a nie o jem sobie karpia i nic. No to nie był karp na pewno.
No nie, właśnie nie, że nic, dobry.
Dobrze, a jakie są wasze trzy świąteczne zwierzaki?
No to karp. kura. Bo kura jest zawsze spokojna. I świnia. Świnia są mega.
No o, świnie
ja
są
w ogóle, okej. Wegetarianie i ludzie, którzy pewnie całkiem słusznie mówią o tym, żeby jeść jak najmniej mięsa i w ogóle i ten, to mnie zabiją, ale muszę się tym podzielić. Ja mam takie marzenie, żeby kiedyś po prostu kupić taką, wiesz, połowę świniaka, nie?
I
żeby
mógł ją sam... górną, dolną?
No, że kupujesz całą połowę, tylko faktycznie dają ci mięcha. I żeby mógł to sam poporcjować, pomrozić i zrobić z takiego świniaka, który przyszedł w połowie potem obiady.
Szkoda, że nie chcesz w ogóle wyhodować od podstaw, a potem sam zabić i Jezu, wypatroszyć.
To nie. Jezu, nie chcę patrzeć temu mrosiekowi w oczy wcześniej, bo to
jest... Pamiętam, jak na wsi dorastałem i było wołanie to, że o, będzie, wiesz, świniobicie, nie? I wiesz, że tam stoi dziadek i prowadzi taki, coś się zaczyna dziać, a oni, wiesz, tam tym świnie stuk i za chwilę, wiesz, krew się leje, opalają ją, ja mówię, Matko Boska, wiesz, jak horror Cronenberga, jest naprawdę, i a to tak dziadek, to, no to się dzieje, no takie normalne, nie? Przecież dohodował ją, utuczył, no to teraz musi to zrobić, nie? Ja tak, wiesz, patrzę, kurwa, mać, nie?
Wiesz, no. Radek, te wspomnienia ze wsi, powinien sprzedać jakiś scenariusz do Midsommar 2, czy
coś. A wiesz, później masz, wiesz, ta trawa zawalona, wiesz, flakami, krwią, później to widzisz, jak ten, bo masaża się specjalnie, takiego specjalnego wioskowego, wiesz, wołało, on tam zawsze na wezwanie przyjeżdżał, wiesz, w fartuchu i zaczyna to porcjować, nie? Kroić, wiesz, kuchnia zawalona, wiesz, jak piła, jak plan piły, nie? Wszystko przykryte jakimiś ceratami, wszystko zakrwawione, nie? I on tam, wiesz, wyciąga te flaki, myje, w te flaki ładuje to mięcho, tą, wiesz, kaszankę. Tak, tą kaszankę z wątróbką, z krwią tam ładuje, nie? I szczęśliwy, wiesz, i przyjedzie znowu za tam pół roku i będzie się działo, wiesz, fuck.
To może no. zanim ze świniakiem, to może po prostu kurczaka kupię i spróbuję, jak to z kurczakiem wyjdzie.
Nie ma mowy nawet. Jedź sobie tam do Radka na wieś, tam sobie porcuj kurczaki.
O, dobra.
Tu w zamian niech jakiś wieśniak przyjedzie.
Wiesz, kurczę, ale wiesz, jak ja to widziałem, to prawie tak, że wiesz, to było tak normalne, że tylko czekałem, kiedy tam będzie, wiesz, Circle of Life w tle, wiesz.
No. To ja tylko chcę jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli chodzi o świąteczne zwierzaki, to proszę nie pies, bo mam znajomych, którzy współpracują z różnymi fundacjami i teraz to jest luty i dalej jest, że tak powiem, piękny okres, kiedy psiaki wracają do schronisk i tak dalej, więc tak tylko jedna rzecz. No mówię, wiem teraz, jak wygląda sytuacja. Znaczy głównie w styczniu, już teraz to się trochę kończy, ale cały czas jeszcze trwa ta sytuacja, kiedy no miesiąc, dwa pobył piesek i wraca, no, więc tak... Ja mogę wymienić, który niech nie będzie świąteczny.
Pewnie tylko psiaki, nie? Tylko, że psiaki jeszcze wracają do schroniska, pewnie jakieś chomiki czy inne zwierzątka są wywalane gdzieś.
Od razu w styczniu gdzieś wypuszczane na ogródek, niech lecą.
No nie kupujmy zwierzątek. Ludziom zwierzaków w prezencie. No. I... No.
Znaczy, to nie są zabawki, to jest najgorsza rzecz,
jaką konkretne jeszcze powody, dla których zwierzaki nie powinny się pojawiać na święta. Nie chodzi tylko o to fakt oddania, ale też jakby wprowadzać do domu zwierzaka w momencie, kiedy masa ludzi ci przechodzi przez dom, albo ty wyjeżdżasz, albo coś takiego, to samo w sobie już jest bardzo głupie. Więc tak, może bez świątecznych zwierząt.
To ja dodam tylko moje szybko, to będzie kłoka, niedźwiedź i goryl.
No ja podtrzymuję, że borsuk, goryla. Więc... Okej, mamy jeszcze chyba miejsce na jedno szybkie pytanie. G-Man, albo G-Man pyta... W pornoparody jakiego świata filmowego chcielibyście żyć?
Teraz tak wiesz, takie liczby jak Sherlock, nie? Na czym bym najlepiej wyszedł?
To ja powiem, że Zmierzch.
Co by Zmierzch?
To już
no bo podróż. Tam dużo młodzieńców bez koszulek bawi się między sobą. Myślę, że to byłoby całkiem interesujące.
Jeśli mają tam te duże babeczki, które mieli.
Wszyscy by się ciągle świecili przecież.
Kurczę, to jest... Nie wiem, ja chyba tak klasycznie Gwiezdnych Wojen się wydaje bardzo nęcące.
Co bym to mogło być Gwiezdne Wojny?
Gwiezdne Wojny... Bo tak, co powiesz, Marvel, to tam prawie pełno normalnych ludzi. Tak byś skończył pewnie jako ten, wiesz, ten zwykły John z ulicy, który tak robi normalne rzeczy, nie? To już lepiej w kosmosie, jak już to troszkę wiesz, ciekawiej. Nie? Bo też kto powiedział, że od razu będziesz, wiesz, tym, wiesz, Kapitanem Ameryką czy coś, nie?
Jak będziesz tym gościem na spotkaniu z Traumą, którego wszyscy bliscy zniknęli, bo Thanos stryknął.
Możesz być tylko tym szturmowcem, który przychodzi i coś przynosi rekwizyty, nie wiem.
Ale wiesz, jak będziesz szturmowcem, więc to chociaż, wiesz, nie wiem, w stanie nieważkości czy coś, jakoś tam, jakieś urozmaicenie, a takim w Marvelu.
W porno parodii Avengers to będziesz tym gościem, który siedzi pokój obok i słyszy, jak Kapitan Ameryka tam się z Black Widow zabawiają. To myślę, że ten kierunek Mass Effect byłby na przykład spoko. Jak nie Gwiezdne Wojny.
O,
Mass Effect tam wszyscy byli chętni, nie?
Dużo fajnych niebieskich dziewczyn. Nie?
Szczególnie już przyzwyczajeni jesteśmy, że wiesz, że główna tam misja to tam swoją drogą, ale wiesz, dbasz o ten wątek.
W Mass Effectie daleko nie było, więc wiesz, niewiele trzeba przepchnąć dalej. Tak, więc dobra. Jak zapytasz w parodii jakiego świata, no to Mass Effect to prawie już jesteś, więc
to... Tutaj. Wiesz, jak to już jest kolejny... parodią Mass Effect.
Właśnie, to już prawie jest w tym miejscu.
Wiesz, tutaj, wiesz, no, nacja jakaś uratowana, uff, ale co tam utiali, nie? Czy ona mnie dalej lubi, nie?
W sensie, wiesz, łatwość, z jaką w Mass Effectie można było do tego doprowadzić, to mniej więcej kojarzy się z pornoparodią.
No i to wszystkie, na zasadzie, wiesz, że... te wszystkie kąty kamery, te batshoty w trakcie rozmów, nie? To już była pornoparodia, więc...
Dokładnie.
Przepraszam, muszę iść kalibrować silniki.
No ale tam nie widzę, ta rozmowa to tam wyglądała. Trzy wymiany zdań i o, zobaczmy, jak jest w kapsule stanu nieważkości. W Andromedzie bodajże.
No dobrze, to żeby nie kończyć tutaj takim akcentem pornoparodystycznym, zakończmy nami, bo dostaliśmy fanart.
Dostaliśmy
fanart. Dawno nie dostaliśmy fanartów. Chyba ludzie już zapomnieli, że można wysyłać nam fanarty. A można na napisy kamo@gmail.com. Na szczęście Rafał pamiętał i wysłał nam pixelarty, które przedstawiają wszystkich nas, jak tu siedzimy, a do tego też Adama, a do tego nawet Pawła, który nie wiem, czym sobie zasłużył na to, że...
Nie wiem, co on tam robi, szczerze mówiąc. Tak, dlaczego powinien mieć chociaż tło inne, ale...
A ja i Oskar nawet dwie wersje dostaliśmy. Więc no, dużo fanów. Fajne, podobają mi się. Moglibyśmy, nie wiem, w jakiejś grze teraz się pojawić jako NPC czy coś.
Nie, ale w sumie jakby trzeba będzie gdzieś, nie wiem, rzucić awatar zamiast zdjęcia albo zamiast nagrania wideo, no to myślę, że będziemy korzystać, bo nie dość, że ładne, to jeszcze faktycznie podobne, nie?
Jakby... Mam wrażenie, że mam za wysokie czoło tutaj, nie? Ja nie mam aż takiego wielkiego czoła. Ja mam...
Możemy się poprawić.
Takie trochę niższe czoło.
To już dostajesz trzecią wersję z niższym czołem.
No, bo ja mam czoło jak Oskara. Oskar ma większe czoło niż ja.
To u mnie jest wszystko idealne, tylko ja bym już nie założył bluzy czerwonej.
No właśnie nie poznają mnie, kurde, czerwone to Paweł jest? Nie.
Jedna rzecz, jedna malutka. No. Nigdy nie miałem czerwonej.
No to nie, to sorry, słabe.
Nie, piękne, ale... taką czarną, granatową. Nie, nic nie sugeruję.
Nie, Radek, przemaluj sobie. To piksele, to łatwo, nie? Łatwo przemalować.
No niby łatwo, ale to jest nie dla wszystkich. To...
Ta wiedza tajemna.
Tak, dziękujemy bardzo. Bardzo nam miło.
Pixel arty są super, bo można je łatwo poprawić samemu, nie? No bo w sumie dopiero wierzchnim pikselami to jest dużo łatwiej niż jednak
rysują. I to faktycznie trzeba tak rysować piksel po pikselu, czy to się jakoś inaczej robi?
No, rysowano piksel po pikselu.
O kurczę. To dużo roboty.
Bo jak wiesz, jak weźmiesz zdjęcie, po prostu je przekonwertujesz na taką pikselozę w Photoshopie, to zawsze będzie wyglądało jak wstępnie robione zdjęcie. Nie? Jakby pikselet musi być robiony już tak pod ten, żeby kontury były wyraźne i tak dalej. Więc...
A to jest przerażające, nie? Że wiesz, widzisz siebie w takim czymś zlepku pikseli, nie? To...
No, to się tym czasami tak usiądę i tak, kurde.
Kreskówkowy jestem, nie? No.
I wracamy znowu do filozoficznych kwestii na koniec odcinka. To w ogóle bardzo filozoficzny odcinek.
Tak, ale bardzo, bardzo ładna klamra. Zaczęliśmy od życia, skończyliśmy na porno. Wielki krąg ja życia. Po drodze były powieści ze wsi, opowieści o karpiach, o świniach. Tak. A to tylko my z pikseli. Rozsypiemy się w piksele. Tak, jakoś tak. No, tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę. Możecie oczywiście zadawać nam kolejne pytania na pisykońcowe.pl/hajs, link jest w opisie odcinka. Możecie też zadawać oczywiście pytania podczas naszych premier w formie superchatów i wtedy odpowiadamy na nie na bieżąco w formie dodatkowych bonusów. I niebawem będzie też oddzielne Q&A growe, bo nasze poprzednie całkiem ładnie się przyjęło i zadaliście trochę innych pytań o gry, więc zepchniemy je do specjalnego getta. Tak więc dziękujemy bardzo za uwagę. To wszystko w tym tygodniu. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.